Witam wszystkich, których znam i których nie znam. Tak myślałem, gdzie mam stanąć, wiecie, bo to ja jestem lekarzem weterynarii z zawodu i mnie uczono tak. Kończyłem i technikum, i studia, więc praktycy mnie uczyli i tu. I mówili tak, zasada jest prosta. Jak wjeżdżasz do gospodarza, to ustawiaj samochód do wyjazdu, czyli żeby tylko wskoczyć i już. Nie, żeby gdzieś tam kręcić, cofać, bo czasami zdarzają się nieszczęścia i faktycznie mój kolega kiedyś miał takie zdarzenie, że przyjechał do gospodarza i były chore świnki i on mówi, ale ponieważ jest choroba zaraźliwa, to trzeba i te zdrowe zaszczepić profilaktycznie. I zaszczepił te zdrowe i one zdechły. Okazuje się, że miały chore serce i stres był tak duży dla nich, że serce siadło. Nie zaszkodziła im szczepionka, tylko po prostu stres. I gospodarz się zeździł, wziął widły i facet uciekał. Więc nic się nie dzieje tak przypadkowo. Ja sobie myślałem, jak stanę za stołem, będzie bezpieczniej. Wprawdzie nie blisko drzwi, ale zawsze coś chroni. Ale z drugiej strony, jak szedłem do służby pastorskiej, muszę wam powiedzieć, to mój prezbiter przyjechał, żeby mnie pobłogosławić i żeby tak mnie zachęcić do służby, ponieważ byłem młodym wierzącym wtedy i mówi do mnie, Ryszard, są różne rzeczy i kilka rad mi udzielił, a ostatnią radę to mówi tak, jak idziesz gdzieś z usługą do samotnej kobiety, to pamiętaj, że nawet stół, który cię dzieli, nie zawsze starczy. Więc są to takie rady praktyczne, które czasami mają bardzo wymierne znaczenie. Bardzo wymierne znaczenie i my to widzimy. Nie ma ludzi na tyle silnych, żeby nie ulegli jakiejkolwiek pokusie. Wiecie, że nie ulegasz pokusie wtedy, kiedy w zasadzie nie ukradniesz jedzenia, kiedy nie jesteś głodny, prawda? Chyba, że ktoś jest kleptomanem. Ale kiedy już 3 dni nie jesz i leży chleb, no to trudno ci go po niego nie sięgnąć, prawda? Więc przysłowie, które mówi okazja rodzi złodzieja, jest takim właściwym przysłowiem, ponieważ nasze chrześcijaństwo okazuje się w chwilach próby, a nie w chwilach wtedy, kiedy nam jest dobrze, każdy kocha i tak dalej. Drodzy, dzisiaj chciałbym wam głosić słowo z Ewangelii według świętego Łukasza, strona 1103, z rozdziału 7 i pierwszych 17 wersetów będziemy czytać. Gdzie ten mikrofon jest taki zwodniczy troszkę, bo mi się wydaje, że to idzie na nagłośnienie do nagrywania. Więc jak nie będzie tam słychać gdzieś, to dajcie znać. 7 rozdział Ewangelii Łukasza od 1 wersetu czytamy. 1103. A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnał. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc, godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć, Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do Ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze memu czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł, powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain I szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bram miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. A wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy jej nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas. I Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Takie miejsce. Ciekawe, prawda? Tylko ciekawe, co na ten temat można powiedzieć też. Czasami tekst jest, wydaje się taki oczywisty, ale jak ktoś zaczyna głosić, dopiero mówimy: o, to w ten sposób można zrozumieć. Pamiętam, jak kiedyś na weselu modliłem się, usługiwałem na ślubie i modliłem się: Panie, jakie słowo na to kazanie ślubne mam głosić? I Bóg mi mówi: pojednani przez krew Jego. Mówię: o Boże, kochany, to nie ma być ewangelizacja, to ma być ślub. I ktoś mi później po kazaniu powiedział: pierwszy raz słyszałem na ślubie kazanie z tego miejsca. Mówi: to chyba nie, kazanie dobre, ale miejsce nieodpowiednie. Drodzy, kiedy Jezus wypowiedział te słowa i kiedy to wydarzenia miały miejsce? Było to szczególny czas. To nie był taki zwykły czas, to był szczególny czas. Bo Pan Jezus, kiedy przyszedł nad Jordan i został ochrzczony, miał jeszcze jakąś działalność, o której Ewangelie mówią raz tak i tak do końca nie możemy pewnych rzeczy usystematyzować. Czytałem różne komentarze, nie znaczy przygotowując się do tego kazania, ale ogólnie, i jedni ewangeliści twierdzą tak, drudzy tak, a tak naprawdę nie ma takiej systematyki, co on robił w tym czasie. Ale przyszedł czas, że sprawdzając pewnych ludzi, postanowił powołać apostołów, tych najbliższych. Powołał ich. Oni zostawili swoje mienie, oni zostawili swój... Ja depczę potem, to szkodzi? Nie szkodzi? Nie? Ja kablować nigdy nie lubiałem. Więc sprawdził ich. A oni zostawili wszystko, co mieli. Domy. Piotr zostawił nawet żonę, wiecie, nie zalecam wam tego. To był ewenement, na pewien czas tylko ją zostawił, żeby się czegoś nauczyć, tak jak my jedziemy czasami na jakąś konferencję. Wprawdzie u niego ta konferencja trwała dłużej znacznie, ale zostawił swoją żonę, wyraźnie jest napisane. Odwiedzał żonę i teściową razem z Panem Jezusem. Pamiętacie uzdrowienie teściowej Szymona Piotra? Ale zostawił ją na pewien czas. Jan i Jakub zostawili łodzie, zostawili ojca, któremu pomagali, zostawili swoje rzemiosło. Mateusz zostawił cło. Więc każdy coś kosztowało ich to. Pójście za Jezusem nie było łatwe. Oni musieli na początku, nie wiedząc jeszcze co będzie, zostawić. Mało tego, słyszeli kiedyś, przyszły uczeń, domniemany uczeń Pana Jezusa i mówi: Panie, chcę pójść za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz. A Pan Jezus mówi: ale ja nie mam gdzie by głowę skłonić. No popatrz, do komfortu przywykłeś, a ja nie mam gdzie by głowę skłonić. Nawet lisy mają swoje nory, a ja nie mam. I zaraz później, niedługo, poszli do wioski samarytańskiej i ci powiedzieli: jazda mi stąd, bo my, Samarytanie, nie mamy społeczności z Żydami. Wiecie? Więc nie było to takie proste, ale oni to zrobili. A ponieważ postanowili iść za Jezusem, i to był ich początek, wcześniej znali Jezusa, bo upłynął jakiś czas, nie wiem jaki, więc nie będę gdybał, czas od chrztu Pana Jezusa, czyli od rozpoczęcia Jego publicznej działalności, upłynął jakiś czas do momentu właśnie tego, o którym mówimy. Więc znali Pana Jezusa, ale zostali powołani. I zaczął się nowy czas. Przedtem chodzili do zboru i siedzieli, nawróceni, halleluja, Ale nagle przychodzi powołanie, oto Bóg zleca ci to i to. I masz iść za Jezusem według Jego woli, według Jego modelu, według Jego wskazań. I wtedy już przestajesz być tylko członkiem zboru, członkiem Kościoła, tylko masz pewien obowiązek, jesteś zobligowany do czegoś. I jesteś z tego, będziesz rozliczany. Bo jeżeli komuś powierzona jest jakaś odpowiedzialność, to ten człowiek jest z tego rozliczany. Pewien człowiek tak się cieszył, że dostał dobrą pracę i w tej pracy dostał samochód i inne rzeczy i myślał, że tak, no samochód dostał, no to może wszędzie jeździć. I skontrolowali jego wyjazdy i sprawdzili stan techniczny samochodu i przyszedł do pracy i ochroniarze go zatrzymali i powiedzieli kluczyki, komórka i do biura nawet swojego nie mógł wejść. Tylko poszedł pod strażą, mógł wziąć tylko swoje rzeczy i aut. Gdzie? Nagle spadł z takiej wyżyny. Dlaczego? Bo był niesolidny. Bo myślał, że kiedy już dostał i to, i to, i tamto, to nikt go nie będzie rozliczał. A rozliczyli go. Bo jest odpowiedzialny. I zrozumcie, że chrześcijanin jest odpowiedzialny przed Bogiem za to, co mu powierzono. To nie jest człowiek poza odpowiedzialnością. I ci apostołowie wiedzieli, że są odpowiedzialni. Ale miłość Jezusa Chrystusa polega na tym, że On przygotowuje nas do tej odpowiedzialności. Przygotowuje. Nie zostawił nas samych sobie. Mało tego, w przeciwieństwie do naszych władców ziemskich i szefów korporacji, przedsiębiorstw, ma łaskę dla nas. I rozumie, że my czasami nawalamy. Że czasami mamy słabsze dni. Że czasami coś z nami się dzieje, że czasami coś źle zrozumiemy i nasze działanie nie jest takie, jak trzeba. Więc Pan Jezus jest inny. Przykrywa nas łaską, ale mówi, pamiętacie, jak powiedział do, przynajmniej dwa razy czytamy, idź i więcej już nie grzesz. Nie gniewam się na ciebie, nie potępiam cię, ale idź i więcej już nie grzesz. Czyli oczekiwał naszej poprawy, oczekiwał naszego współdziałania, oczekiwał naszej aktywności. Że nie tylko będziemy patrzeć gdzieś tam, ale będziemy patrzeć też blisko. Będziemy dostrzegać rzeczy, w których musimy się przemieniać. Więc kiedy dokończył pewnych mów, dał im lekcję poglądową, która powinna im starczyć do tego, przynajmniej na jakiś czas, żeby oni mogli funkcjonować zgodnie z Jego wolą i rozumieć Jego wolę i żyć. Przenosząc to, ponieważ jest to słowo do Kościoła, więc przenoście to dla siebie. Popatrzcie. Nagle przychodzi ktoś, kto ma problem, ale nie przychodzi sam, ba, nawet nie jest z tego Kościoła. I mówi, posyła ludzi, Żydów, którzy też nie byli z otoczenia Pana Jezusa najbliższego. I mówi, i oni przychodzą, mówią, ten setnik ma sługę, a ten sługa jest chory. Wielu pośredników po drodze. Ale wiecie, co ci ludzie mówią? Panie, godzien jest, byś mu pomógł. Dlaczego jest godzien, żebyś mu pomógł? Dlatego, że wspierał nas. Że chociaż był spoza nas, to jednak nas wspierał. To jednak łożył, to jednak dbał i nawet synagogę nam zbudował. Więc Pan Jezus poszedł. Wiecie? Miłosierdzie góruje nad sprawiedliwością, nad sądem. Czasami mamy klapki na oczach i patrzymy. Taki odcień zieleni gra. Mieści się, taki mamy kolorymetr, czy jak to się nazywa. Mierzymy. Z tym możemy pogadać, z tym nie możemy pogadać. Ale Pan Jezus pokazał coś innego. Pokazał serce. Ten setnik. Później mamy przykład Korneliusza również, prawda? Też już wtedy nie posłał Korneliusz, czy on później posłał, ale najpierw do Korneliusza przyszedł anioł i powiedział: podobasz się Bogu. No przecież to był Rzymianin, daleki od społeczności z Bogiem, wydawałoby się. Do synagogi nie miał prawa wejść, bo nie był Żydem. Jak pamiętacie Piotra, to Piotr uciekał od pogan, którym głosił słowo i z którymi wcześniej jadł, tylko dlatego, że Żydzi go zobaczyli, a nie chciał, żeby go potępiono, bo nie przystoi Żydom być razem, prawda? Pamiętam, jak się nawróciłem, to mi mówili: człowieku, zmień towarzystwo. Ja zmieniłem towarzystwo. I trzeba zmienić towarzystwo. Ale powiem wam inaczej. Teraz z żoną doszliśmy do wniosku, że zrobiliśmy bardzo dużo błędów. Ponieważ mogliśmy głosić naszym znajomym, ale myśmy z nich zrezygnowali, bo to ludzie ze świata. Kiedy myśmy brali żoną ślub, to zaprosiłem moich kolegów z pokoju, z akademika, i przyjechali na nasz ślub. Jechali z dalekiej odległości, z różnych miejsc byli ludzie. I byli i też się nie za dobrze czuli, bo wiecie, to było typowe zielonoświątkowe spotkanie. Nawet na uczcie weselnej mieliśmy zespół, który nam usługiwał i śpiewał nie takie pieśni, jak się teraz śpiewa, takie, że aż dusza się raduje, tylko takie ze śpiewnika pielgrzyma, tak ja śpiewali. Więc ci ludzie, którzy w świecie mieli inną muzykę, no patrzyli na nas tak z politowaniem, ale siedzieli. Ale kiedy oni się żenili i zaprosili nas, to myśmy żoną powiedzieli: no na świeckie wesele. I zamknięte mieliśmy drzwi i mamy do tej pory. Wiecie? I chcę zwiastować kolegom Ewangelię i spotykamy się od czasu do czasu. Mam zamknięte drzwi. Ciągle mi pamiętają, że się od nich odsunąłem. Że oni do mnie przyjechali, a ja do nich nie. Więc teraz jak mnie ktoś czasami pyta, czy mogę iść, to mówię: rozważ. Ale jak idziesz, to masz być światłem. To nie na jedną nogę, na drugą nogę albo coś tam, prawda? Tylko masz być światłem. Pamiętam, jak mój brat się żenił, moja mama przyszła, ja taki tancjor byłem duży i lubiałem i do dzisiaj czasami mnie tak podnosi, ale już nie umiem, bo nie tańczyłem dawno. Ale na weselu brata moja mama do mnie przyszła i mówi: słuchaj, synku, zawsze z tobą mi się dobrze tańczyło. Jeden taniec. I powiedziałem: mamuś, w domu godzinę z tobą będę tańczył. Ale tutaj nie. I ona tak na mnie patrzy, mówi: dlaczego? Jesteś obłudny. Powiedziałem: nie. Bo ja nie chcę zostawić złego świadectwa. Lampkę wina wypiję w domu z żoną, ale na uczcie jej nie wypiję, żeby nie zostawić złego świadectwa. I to nie jest obłuda, to jest mądrość. Bo ktoś, patrząc na ciebie, pomyśli: i im wolno, prawda? Tylko nie wiedzą, że ty umoczysz usta i coś tam jeszcze i wcale się nie upijesz. Tylko dla nich jest to powód do picia. Więc drodzy, popatrzcie. Po pierwsze, wczoraj mówiłem o współdziałaniu, a teraz wam powiem o szerokim sercu. Jezus zdobył tego setnika swoim sercem. Bo Żydzi to byli separatyści. To byli szowiniści. Oni nikogo więcej do siebie nie dopuszczali. A oto Jezus uzdrowił tego człowieka. Przyszedł i nie powiedział: słuchaj, czynię to w ramach wyjątku, bo mnie tak naciskali. On przyszedł i miał serce. Mało tego, ten setnik, jak zrozumiał, że Pan Jezus do niego idzie, mówi: nie jestem godzien. Popatrzcie, jakie było jego serce. Biblia mówi: niektórzy wyjdą spośrodku was. Dlaczego wyjdą? Bo nigdy spośród was nie byli. I będą mówić rzeczy przewrotne, bo nigdy spośród was nie byli. Chociaż wyjdą spośród was. Czyli może byli członkami, może nawet długoletnimi członkami. I czasami się pokazuje, czasami po 10 latach, kto czym jest podszyty. Jak jest jego serce, jaka jest jego wiara, jakie jest jego zaangażowanie. Więc drodzy, mówią czasami: wyjdą spośród was, ale nigdy z was nie byli. Ale z drugiej strony chcę wam powiedzieć, czasami nie są spośród nas, ale są jednego serca. Wiecie, co prorokował David Wilkerson w latach 70? Mówi, i powstanie Kościół, nie wirtualny, tylko taki nieoficjalny, nie z nazwy, gdzie będą się ludzie z różnych denominacji spotykać i jednogłośnie będą wielbić Boga. I to mówił o prześladowaniu, które przyjdzie. I mówi, nie zawsze oficjalny Kościół wtedy będzie taki Boży Kościół, ale ludzie będą się łączyć według serc, a nie według nazwy, według miłości do Boga. I wiecie, mi się wydaje, że musimy o tym pamiętać. Nie znaczy to, że w danych okolicznościach powinniśmy być różni, bo Korneliusz wszedł w struktury, prawda? Bo wtedy się już otworzyły drzwi dla Boga. Więc jest czas, kiedy ktoś może być outsiderem, ale jest czas, kiedy powinien się włączyć, współdziałać, być w jedności, nauczyć się chodzić pod autorytetem po to, żeby kiedyś stać się autorytetem. Ktoś kiedyś, komuś prorokowałem, będziesz pastorem, i on tak, haha, wiecie, chciał tego. Ja powiedziałem, ale pamiętaj, nie zostaniesz pastorem, dopóki nie nauczysz się chodzić pod twoim pastorem. A mój pastor to jest taki i taki. Powiedziałem, słuchaj, a ty myślisz, że jak ty zostaniesz pastorem, to jakich ludzi będziesz miał? Tak ci sadła za skórę zaleją, że czasami zapomnisz, jak się nazywasz. Więc jeżeli się nie nauczysz teraz chodzić pod pastorem, nawet jeżeli on dla ciebie jest ciężki, to później zrezygnujesz ze służby. I widziałem takich pastorów, rozpoczynali i mieli opór w kościele i machali ręką i powiedzieli, jak tak się rzeczy mają, i szli. Niektórzy nawet nie zadbali o to, żeby było zastępstwo. Wiecie? Zostawiali trzodę. I jeden z nich mówił, bo mnie zraniono, a ja mu otworzyłem Ewangelię Jana. Wiecie, co tam jest napisane? Najemnik porzuca owce swoje. Wtedy, kiedy swoje. Owce, które ma. Kiedy przychodzi problem, kiedy wilki przychodzą, bo się boi narazić życie za owce. Ale pasterz życie swoje kładzie za owce. Powiedziałem, nie byłeś pasterzem. Nie nauczyłeś się bycia pasterzem. Więc uciekłeś. Ale żeby stać się dobrym pasterzem, żeby stać się dobrym liderem, żeby stać się dobrym sługą, to trzeba się nauczyć chodzić w posłuszeństwie. Nie nauczysz się. Trudno. Jeżeli zbuntowana dziewczyna wyjdzie za mąż, to na pewno będą w domu problemy. Będzie zakochana i będzie go kochać. Niedawno mi jedna dziewczyna opowiadała, miała brata. I bardzo się kochali. A ten brat, jak się zdenerwował na kogoś innego, to przychodził, łapał ją za włosy, rzucał na ziemię i kopał ją. A później, kiedy ona już była prawie nieprzytomna, klękał i modlił się i mówił, jak ja cię bardzo kocham. Przepraszam ciebie. Ale za tydzień robił to samo. Wiecie? I on autentycznie ją kochał. Tylko nie nauczył się panować nad swoimi emocjami i nie umiał przekładać swojej miłości na czyny. Więc czasami on i ona są zakochani w sobie, ale wchodzą w ten gwiezdne wojny i talerze latają, czy spotki po całym domu. Ponieważ się nie nauczyli chodzić w poddaństwie, w posłuszeństwie, w pokorze. I oto Pan Jezus mówi tutaj, drodzy, po pierwsze, co chciałem wam powiedzieć, daję im lekcję poglądową, że nie sądźcie z pozoru, ale dajcie szansę, miejcie komunikację. Ale druga rzecz, która płynie z tego urywka, mówi taka, czy druga lekcja, to jest taka. Wiele rzeczy, my wierzymy w zbawienie z łaski, to jest biblijne, prawda? Ale wiele rzeczy wynika z tego, czy możemy zyskać przez to, co robimy. Bo Biblia mówi też w drugą stronę. Co siejesz, to zbierasz. Więc pewne rzeczy mamy z łaski, to jest super. Amen. Ale co siejesz, to zbierasz. Siejesz nienawiść, zbierzesz nienawiść. Opowiem wam historię. Jeden z pastorów opowiadał mi autentycznie. Był na WST, wtedy się to nie nazywało jeszcze WST, tylko szkoła biblijna w Warszawie, trwała 2 lata wtedy i on studiował na tej szkole. Ale jak to przyszedł z takiego zboru mniejszego, takiego ożywionego, i przyszedł i zobaczył, jak to administracja działa, że to trzeba i to zrobić. Wiecie, to ludzie czasami siedzą w zborze i nie wiedzą, że jest administracja, że trzeba dbać o finanse, że są pewne rzeczy, które trzeba załatwić, że trzeba iść do urzędników. Tylko myślą, że przychodzą, że człowiek się ciągle modli. Modli się też, ale pewne sprawy trzeba załatwić. I on widział te rzeczy i powiedział tak: ten brat nieduchowy, szkoła nieduchowa. Ale skoro przyszedłem, bo Bóg mnie posłał na tą szkołę, to ja tą szkołę skończę. I 2 lata, on mi osobiście to powiadał, wiecie? 2 lata narzekał. Brat Edward do niczego, ten brat do niczego. I nieduchowy, wszystko nieduchowe. No ale bracia go kochali, bracia mu okazywali serce. Wiecie, to byli dojrzali bracia. Oni się nie przejmowali jakimiś muchami w nosie u jakiegoś młodego człowieka. Oni wiedzieli, że to tylko młodość, że to tylko niedoświadczenie. Więc okazywali mu serce. A ponieważ był dobrym studentem, zaproponowano mu po stażu stanowisko pastora. I on przyszedł, wiecie, jaki napełniony Duchem Świętym, taki zielonoświątkowy z taką jaskrawą zielenią. Więc poszedł w teren. Z energią. Znający już, mający dyplom ukończenia szkoły. I w ogóle, no, taki inteligentny facet. Poszedł w teren. No ale po roku czasu przeżył załamkę. Zbór się zmniejszał. Wszyscy go krytykowali. Pastor nie taki, tu zrobił błąd, tam zrobił błąd. I on już z początku jeszcze sobie dawał radę, ale później jego psychika siadła i mówi, kiedy stanął przed Bogiem, i mówi tak: Panie Boże, za jaki grzech? Dlaczego tak się dzieje? No naprawdę, i do szkoły poszedłem, żeby być dobrym pastorem. I przecież się uczyłem u Twoich stóp. Panie, przecież jestem napełnionym duchem człowiekiem, dlaczego tak się dzieje? A Pan się go pyta: ile lat chodziłeś do szkoły? No 2. A co robiłeś w tej szkole? No się uczy. Co robiłeś? I on mówi, jak pan zapytał drugi raz, co robiłeś, to on wiedział, co on robił. Mówi, krytykowałem. Pan mówi, 2 lata krytykowałeś, 2 lata będzie zbierał. Mówi, do jednego dnia. Wiecie? I chodził, ten następny rok wiedział. I zbór ciągle szedł w dół, i duchowo, i liczebnie, i on już był załamany. I wszyscy krytykowali jego. Nikt nawet do niego po poradę pastorską już nie chciał przychodzić, czy duszpasterską, wiecie? Bo jest do niego nie warto. Przecież to taki człowiek, tylko go wykopać, tylko nie umiem go wykopać jeszcze. Wiecie? I się robiło coraz gorzej. I mówi, i nagle stał się cud. Minęły 2 lata, dokładnie co do dnia, i przyszli wszyscy, którzy i odeszli wcześniej, ci, którzy jeszcze zostali, te niedobitki. Przyszli, powiedzieli, mieliśmy zasłony na oczach. Przecież ty jesteś taki kochany człowiek. I w ciągu 2 lat zbór się potroił. Wiecie? 300% zysku. Czy on był innym człowiekiem? No był tym samym człowiekiem. Czy zmienił metody działania? Niekoniecznie. Ale zebrał to, co posiał. Wiecie? Więc biblijna zasada się sprawdza, co siejesz, to zbierasz. Więc drodzy, wracając do tekstu, chcę wam powiedzieć, tak jak brat mi tak się podobało, mówił o tym usługiwaniu, jest to coś, co powinniśmy mieć na uwadze. Niektórzy mówią, mamy w zborze ludzi, którzy mają dar niesienia pomocy, ja nie mam. On nie ma daru, nie to, że nie ma daru niesienia pomocy, tylko ma 2 lewe ręce. To nie chodzi o dar niesienia pomocy, bo szczególnie niektórzy ludzie są naprawdę obdarowani w tym kierunku i robią to z radością. Ale Biblia mówi wyraźnie, jedni drugich brzemiona noście. Jedni drugim usługujcie tym darem łaski, który wam został dany. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. To znaczy, drodzy, komu mamy usługiwać? Komu mamy usługiwać? A jeżeli będziecie dobre rzeczy czynić tylko tym, którzy wam dobrze czynią, to czym się różnicie od świata? Tak jest napisane? Troszkę parafrazuję, ale w tym sensie, prawda? Czym się różnicie? Więc czyńcie dobrze tym, którzy wam nawet zło życzą. A zło dobrem zwyciężajcie. I myślę, że dla waszego zboru jest to nauka i jest to konieczność, ponieważ w ten sposób zbór was będzie się rozwijał przez niesienie pomocy, przez włożenie serca, przez aktywność w tym kierunku, przez dostrzeganie potrzeb innych. Oczywiście to wszystko trzeba czynić mądrze, wiecie, nie tak, że jak ktoś mi opowiadał, dzieci stały naokoło, a goście jedli, to suto jedli, nie wiedząc o tym, że dzieci są głodne i zjedli wszystko i dzieci poszły głodne spać. Więc to nie jest mądre. Trzeba gości nakarmić, ale też i o dzieci zadbać. Prawda? To musimy mieć jakąś mądrość w tym wszystkim. Niemniej jednak powinniśmy nieść pomoc w miarę naszych możliwości, ale nieść pomoc. Czasami niekoniecznie musisz komuś dać pieniądze, podwieźć samochodem czy coś. Wystarczy powiedzieć: bracie, widzę twój problem, nie mogę ci pomóc, ale będę się modlić o to, żebyś znalazł kogoś, kto ci pomoże. Wiecie, i ciepłe słowo zrobi czasami więcej, nawet jak to, żebyś ty to zrobił. Pomógł, zaniósł, przyniósł, czy cokolwiek innego. Ponieważ ktoś czuje, że twoje serce jest przy nim. Tak często ludzie potrzebują serca, miłości. Ten setnik okazywał to serce. I chociaż ciągle był outsiderem, to Żydzi widzieli jego serce i przyszli do Pana Jezusa. Wiecie, mało w Biblii mamy takich miejsc, gdzie się Żydzi wstawiali za kimś czy o kogoś, prawda? A tutaj jest napisane, i oni przyszli i powiedzieli: Panie, godzien jest. I oni zastawiali się za tego setnika, chociaż to nie o niego chodziło, tylko o jego sługę, rozumiecie? Ale wystarczy, że taki człowiek wniósł prośbę i oni już stawali za całym jego domem, ponieważ służył, ponieważ był dyspozycyjny, ponieważ czasami umiał zapłacić, stracić sam, żeby ktoś inny zyskał. Myślicie, że setnik rzymski nie miał problemu ze swoimi zwierzchnikami? Przecież oni byli w Jerozolimie, w ogóle w Izraelu, po to, żeby uciskać ten naród, a nie żeby mu pomagać. Przecież to byli okupanci. A on pomagał. Czyli narażał się nawet swoim władzom. I wychodził im naprzeciw. Zapłacił tą cenę. Ja wiem, że w was jest potencjał, drodzy. Ja wiem, że wy nie jesteście zaściankowymi ludźmi. Ja wiem. Wiecie, tak... Lubiłem kiedyś oglądać taką bajkę Smurfy. Niektórzy chrześcijanie mówili, że to jest bardzo niechrześcijańska bajka, a ja wbrew temu, co oni mówili, ją oglądałem. Razem z dziećmi siadaliśmy i oglądałem Smurfów, chociaż tam dużo o czarach jest. Ale wiecie, co mi się tam bardzo podobało? Wszyscy wiedzieli, że harmoniusz to harmoniusz. Jeżeli go się dobrze grać, nie nauczy. Więc jak harmoniusz brał trąbkę do ręki, to wszyscy albo zatykali uszy, albo uciekali, albo żeby go wyeliminować, dawali mu w czapę. Ale nikt go już nie próbował nauczyć dobrze grać, bo wiedzieli, że on nie ma słuchu. Ważniak, jakbykolwiek pokory go nie uczono, to zawsze był ważniak. Więc jak ważniak coś mówił, to oni patrzyli przez palce. 1/10 z tego brali. Jak ważniak mówi: ja to tego zrobię tak jak papa Smurf, to oni wiedzieli, że on wcale tak nie zrobi, ale nie kłócili się z nim, bo po co się z nim kłócić, jak on i tak jest ważniak. Wiecie? Więc wysłuchali go, jak przesadził, dostał w czapę, a tak normalnie było ok i się nie kłócili z nim. I każdy wiedział, wiecie, i wyciągnąłem z tego taką naprawdę dobrą lekcję. A my czasami chcemy na kogoś na siłę zmieniać. Wiecie? Wasz pastor, także personalnie dotknę, ma wizję. Myślę, że ma namaszczenie większe niż namaszczenie pastorskie. I na siłę do pewnych rzeczy go nie zmusicie. Rozumiecie? Bo inaczej musiałby stracić wizję. Co zrobić więc? Trzeba przejąć te funkcje w kościele. Rozumiecie? Nie mówić, że pastor, bo wszystkie książki mówią, że pastor. A niech mówią najlepsze książki. Ale jeżeli ktoś ma powołanie w jakimś kierunku, to będzie szedł w kierunku powołania, bo inaczej straci namaszczenie. Więc to nie jest tylko jego wybór. To jest Boży nacisk na to. Ale zbór musi funkcjonować prawidłowo, prawda? Więc przejąć te funkcje, nie robiąc zarzutów. I wtedy jest super, prawda? Znam pastora, który jest ewangelistą, urodzony ewangelista, wiecie? A tak wam opowiem, wiecie, kiedyś jeden zbór zielonoświątkowy zaprosił baptystę. Kaznodzieje, który jest znany, jak nie, są tu baptyści, wybaczcie, nie mam nic przeciwko baptystom, ale to jest autentyczny przykład, ktoś mi go powiedział, więc ja powielę. Zaprosili tego baptystę, dobry wykładowca, i zrobił wykład im na temat wodnego chrztu. Więc był dobry wykład, zaprosili go drugi raz, a on znowu o wodnym chrzcie, ale z drugiej strony. Zaprosili go trzeci raz i znowu o wodnym chrzcie, więc zaprosili go czwarty raz i powiedzieli: bracie, ale tym razem chcemy, żebyś głosił z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju o dziele stworzenia. I on mówi: no to dobrze, ale tak jakoś był nie bardzo, nie leżało mu to, mówi: to nie jest mój temat, prawda, ale jak wy chcecie, to ja wam to przygotuję. No i zaczął tam czytać, kiedy już zaczął głosić kazanie, i mówi: kiedyś był chaos, nic nie było, ale Bóg Wszechmogący i Duch unosił się nad wodami. I wiecie, woda to jest, jeżeli człowiek... Nie zmienili go. Nawet jak mu temat zadali. Tak swoje powiedział. Więc drodzy, ten ewangelista, pastor, był typowym ewangelistą. Ja w tym zborze usługiwałem kilka razy tam u nich, wiecie. I zaczął mieć problemy. Ludzie zaczęli ze zboru odchodzić. On ciągle na każdym nabożeństwie demony wyganiał i autentycznie były demony, bo ludzie przychodzili z zewnątrz, uwalniał ludzi, ludzie byli uzdrawiani na każdym prawie nabożeństwie. Więc tylko Kościół się powinien rozwijać, wiecie? A Kościół, tak, ile przyszło, tyle odeszło. Ludzie zaczęli, starci zaczęli szemrać. I ja z nimi się, tak się modliłem, mówię: panie, dlaczego tak jest? A pan mi mówi porozmawiać ze starszymi. Więc poprosiłem pastora, czy mi może udostępnić starsze. Udostępnił. Więc zacząłem z nimi rozmawiać. I oni mówią tak: bo my z pastorem zawarliśmy układ. Będzie pilnował zboru. I tak powiedzieli, książkę mi pokazali, jak pastor powinien, jakie funkcje pełnić, jak powinien się zachowywać i w ogóle. I ja tak na nich popatrzyłem, mówię: wiecie co, bracia, jak człowiek nie jest elastyczny, to jest taki beton, niereformowalny. Ja mówię: przecież wy jesteście logiczni. No tak. Ale co ma piernik do wiatraka? Mówię: to ma, że wy wiecie, że jest ewangelista. Prawda? No tak. A co robi ewangelista? No ewangelizuje. Ale jak można ciągle ewangelizować zbór? Jak oni już zewangelizowani? Ja mówię: to jak chcecie mieć namaszczenie w zborze, to wiecie, co wy róbcie? Nie trzymajcie się twardych zasad i przepisów, tylko powiedzcie: pastorze, co drugi miesiąc możesz jechać nawet nie na miesiąc z usługą gdzieś. A on aż się palił do tego, wiecie? Więc oni mnie posłuchali, przez pewien czas znowu przestali słuchać, ale to się zmienia już znowu. Posłuchali i puścili go. On pojechał i wraca i mówi, wiecie, już nie ewangelizuje wcale zboru, tylko mówi: Bóg jest dobry, patrzcie, halleluja. I ludzie wzrośli. Wiecie dlaczego? Bo on ognia tam złapał. Bo tam już byli ludzie do ewangelizacji. On zobaczył efekty. Zobaczył, jak się ludzie nawracają, jak ludzie są uzdrawiani. I on tak zachęcony wrócił do zboru, że przez 2 miesiące na tym powerze leciał, a później zaczęło mu ubywać. Więc oni: pastorze, może by znowu gdzieś pojechał. I on znowu pojechał i znowu wrócił. I zbór tylko na tym korzystał. Ale jak go nie było, kto funkcję w zborze pełnił? Kto pracę wykonywał? Czy starsi złożyli ręce do ręki i powiedzieli, do kieszeni i powiedzieli wtedy: nie jesteśmy pastorami, a niech się pastor martwi? Nie, bo im zależało na kościele, zależało im na każdym członku kościoła i nie byli zaściankowi, nie mówili: to funkcja tylko pastora. Skoro pastor im dał kompetencje, skoro powiedział: jeżeli chcecie mi błogosławić i pomagać, pomagajcie dla wzrostu kościoła, zbór rósł, nabierał siły. I ci ludzie sami zaczęli wzrastać, bo kiedy człowiek rośnie? Wtedy, kiedy pracuje, prawda? Narząd nieużywany mnie uczono na mojej uczelni zanika. Człowiek, który długo nosi gips, później jest taki chudszy z jednej strony. I musi się uczyć chodzić. Więc używajcie.
Poza tym, kiedy zaczynasz wchodzić w pewne struktury, w pewne tak gorąco głoszę niektórym. Mogę żartować czasami, tak? Drodzy, jeżeli wchodzisz w pewne rzeczy i widzisz, że kazanie to nie tylko coś tam, powiedzenie prostych słów, tylko apetyt rośnie w miarę jedzenia, troszeczkę z początku proste te kazania, a później widzisz, że musisz znać Biblię, że musisz łączyć Stary, Nowy Testament, że musisz znać ducha Biblii i zaczynasz czytać Biblię, bo masz wygłosić kazanie. I to nie tylko ten urywek, który Bóg ci dał, wierzę, że Bóg wam daje, ale głębiej i głębiej, żeby było jak najgłębsze. I żebyś ty się dobrze wczuł. A później zaczynasz czytać pewne książki jeszcze, komentarze, czy świadectwa innych ludzi, żeby coś pogłębić. Poza tym zaczynasz usługiwać konkretnym ludziom i nabywasz doświadczeń. Zrobisz parę błędów, ale jednocześnie nabywasz doświadczeń. I kiedy powstanie placówka tu czy tam, to są już gotowi ludzie, żeby posłać. I pastor odda kompetencje tak sobie, z wiarą, że ten człowiek dobrze to uczyni, bo się już sprawdził. Rozumiecie? Więc czasami robimy błąd, walcząc, bo my mamy zasady. Ale co po waszych zasadach, jak one rujnują? Nie nauczycie tego harmoniusza dobrze grać, bo on nie ma dobrego słucha, ale jedynie on chciał grać. Więc jak nikt się za to nie wziął, to niech jak gra, dzięki Bogu, że gra. Prawda? Ja nie jestem taki wrażliwy słuchowo, ale mam taki odtwarzacz CD MP3 w tym samochodzie, ale przenośny. I mam taką przejściówkę, bo nie mam odtwarzacza CD w samochodzie, więc mam przejściówkę na kasetę, wsadzam kasetę. Wiecie, im więcej tych łączeń, to zakłócenia są. A poza tym, jak mi czyta plik jakiś nowy, nie wiem, czy to wada tego dyskmena, czy coś jest, to taki i później znowu mi śpiewa coś tam, a później w środku czasami pieśni, znowu coś tam. Ale przecież słucham tego i się buduję, no bo jadę ileś tam godzin w samochodzie, to słucham. Nie wyrzuciłem tego na śmietnik, tylko słucham. I się buduję. I śpiewam z tym, a to, że tam popiszczy czasami, to już jest harmoniusz. Co ty? Popatrzcie, do czego oni doszli. Kiedy zrobiono to, zaraz później weszli do Nain. Jeszcze nigdy nie widzieli, żeby człowiek był wzbudzony z martwych. Może nawet nie marzyli o tym. I oto zobaczyli Pana Jezusa, którego już nie trzeba prosić. Przedtem trzeba było prosić, wiecie? To są etapy. Ale później doszli do takiego miejsca, gdzie nie trzeba było go prosić. Jezus sam użalił się. I przyszedł do tych mar i dotknął. Zatrzymali się. Powiedział do kobiety: nie martw się, uspokój się. A do człowieka martwego powiedział: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I natychmiast wstał. I oddał go jego matce. I zobaczyli, że coś wielkiego się stało. Ale dlaczego to się stało? Bo najpierw było coś tam w Kafarnaum, a później w Nain już było zupełnie inaczej. Następny wyższy etap. Wiecie, Bóg przychodzi do was z ofertą mocy. Dzisiaj czasami mówicie: modlimy się 5 lat i jeszcze nie ma efektów. Ale przyjdzie czas, że nie będziecie musieli modlić się nawet miesiąca. Że Pan Jezus przyjdzie i zobaczy problem i powie: jesteście gotowi, ponieważ nieśliście pomoc, ponieważ byliście dla siebie dobrzy, ponieważ nie sądziliście się nawzajem, ponieważ ulegaliście sobie, ponieważ w waszych sercach była chęć wzrostu Kościoła i nie ścigaliście kogoś, że jest starszy, ma gdzieś tam coś. Rozumiecie? Przejąć funkcję. Widzisz, że leży papier, to nie pytaj się, kto to dzisiaj ma posprzątać. Tylko podnieś ten papier. Nie kosztuje dużo, prawda? Korona ci z głowy nie spadnie. Bądź użytecznym człowiekiem. Bądź użytecznym. Pastor z Toronto, dużego zboru polonijnego w Kanadzie, pytałem go kiedyś: jak zostałeś pastorem? A on do mnie mówi tak: kiedy nigdy się do niczego nie pchałem. I faktycznie ja go znam, nie pchał się. Mówi, ale kiedykolwiek pastor mnie o coś poprosił, to ja, jeżeli tylko byłem w stanie, mówiłem: dobrze, ja to zrobię. A później, kiedykolwiek na mnie nie poprosił, ale widziałem, że coś jest do zrobienia, to mnie nawet zostawałem do 12 w nocy. Ja to zrobiłem. Bo nikt tego by nie zrobił. Więc ja to zrobiłem. I po pewnym czasie starsi zauważyli, że jestem człowiekiem spolegliwym, że nie trzeba mnie bić, prosić, zmuszać, tylko że można na mnie polegać. Zaproponowali mi pracę. Nie w sensie płacy, rozumiecie, tylko odpowiedzialność daną. I zobaczyli, że ten człowiek zaczął tą pracę robić dobrze. Przygotowywał się do wszystkiego, działał, plan zrobił sobie. On jest zresztą taki skrupulatny introwertyk, ja taki nie jestem, nawet widzicie, kazań nie piszę, więc jestem zupełnie inny. A on taki dokładny, wszystko pisał, zaplanował. I nagle zobaczono go nie tylko w zborze, zobaczono go w kościele. Rozumiecie? Czyli wyżej. I polecono, i on w kościele naszym zielonoświątkowym w Polsce, bo był w Polsce, nie będąc jeszcze pastorem, był odpowiedzialny za służbę katechetyczną. I za jego to czasów służba się rozrosła bardzo mocno i nabrała pewnego kształtu. I zaczął to robić, bo zauważono go w kościele. A później wyjechał do Grecji i w Grecji zaczął od tego, że zwiastował ludziom w parku, Polaczkom pijanym w parku na ławce. I im zwiastował. I mówi, ochrzcił 400 osób w Atenach. A później pojechał do upadającego zboru w Toronto. Tam go zaprosili. I ten zbór liczy dzisiaj około 120 osób na emigracji. Rozumiecie? Na emigracji. Ale jego wierność w małym była duża. Dlatego Bóg go błogosławił. On nie miał postawy roszczeniowej. Mi się należy. On widział. Ja myślę, drodzy, że wasz pastor, co oni możecie powiedzieć? Ja go nie znam dobrze, ale cokolwiek byście oni nie powiedzieli. Myślę, że jak będziecie chcieli pracować, to wam nie da po rękach. Dla dobra Kościoła wam pozwoli. Może pod kontrolą pewną, ale potrzebujemy pracowników. Potrzebujemy ludzi chętnych. Potrzebujemy tych, którzy by chcieli włączyć się. Więc, drodzy, naśladujcie tego celnika czy setnika. Bądźcie aktywni, a wtedy dojdziecie do miejsca, które nazywa się Nain, gdzie umarli będą wstawać. Może nie z grobu, ale z trumny. Gdzie o wiele rzeczy nie będziecie musieli długo prosić. Pomyślisz, już to masz. Wiecie? Pomyślisz, już to masz. Ja chcę wam powiedzieć, jako katolik, o pewne rzeczy się modliłem. I jako katolik dobrze służyłem. Myślę, że w kościele mieli ze mnie pożytek, bo byłem szefem ministrantów, jakieś inne rzeczy robiłem jeszcze. Z biskupem rozmawiałem. Wszystko starałem się robić dobrze. Pamiętam, kiedyś stanąłem przed Bogiem, mówię: Panie, nawet jak mi dasz jakąś taką kobietę, no, trudną, to ja wytrzymam, ale sobie dam radę, ale ja bym chciał, żeby... I wiecie, Bóg dał mi więcej niż prosiłem. Więcej. Jesteśmy już 26 lat po ślubie. Jestem ciągle zachwycony moją żoną. Patrzę na nią z miłością, ona czasami mówi: nie rób takich cielęcych oczu, bo się ludzie gorszą. Ale jestem zachwycony moją żoną. Lubię patrzeć na inne ładne kobiety, ale one mnie nie pociągają. Jestem zachwycony moją żoną. Tak Bóg odpowiedział na moją wtedy modlitwę. Ale wiem, że dlatego, że byłem wierny, nawet będąc katolikiem, chodząc tak, jak on chciał, służąc, nie rozumiałem wielu rzeczy, więc robiłem niektóre rzeczy źle. Ale to, co rozumiałem, robiłem dobrze. Dziwiono się ze mnie, kiedy byłem na takim kursie dla tych liderów, ministrantów, i wszyscy szli na zewnątrz palić papieroska, gdzieś tam uciekali, a ja mówiłem: jak to jest możliwe? Przecież my jesteśmy wzorem dla innych. Jak my mamy szkolić ministrantów? Jak my mamy ich uczyć, skoro my sami... Powiedzieli: słuchaj, to teoria. I wszyscy tak robili. I nawet wtedy byłem już separowany. Alienacja. Bo nie dostaję. Ale powiedziałem, dla Boga nie będę taki jak oni. Będę żywy. I Bóg mnie znalazł. I wszedłem w Boże rzeczy. I półtora roku po nawróceniu zostałem pastorem, chociaż nie chciałem. Wiecie? Niełatwo mi było. Uczyłem się ciągle. Ale powiedziałem, Panie, jeżeli jest taka potrzeba. I starałem się zawsze być wierny. I zawsze mnie ludzie pytali, dla co ty z tego masz? Powiedziałem, więcej niż myślicie. Bóg mi dał zdrowe dzieci, Bóg mi dał wspaniałą żonę, Bóg mi daje, Bóg leczy nas, Bóg odpowiada na nasze modlitwy, ale nie masz pieniędzy. Powiedziałem, jeszcze głodny nie byłem. Do tej pory nie byłem, naprawdę głodny. Kiedyś się modliłem o garnitur, bo nie miałem garnituru, już znaczy miałem, ale taki już, wiecie, nie do użytku prawie. I powiedziałem, Panie, potrzebuję garnitur. Ja stoję przed ludem Bożym, ja Ciebie reprezentuję w miejscu świętym, potrzebuję garnitur. I brat chory na serce przywiózł mi go zimą. Szedł kilometr w zaspie po śnieg w górę. Mało nie umarł. I przyszedł, powiedział, Ryszard, zejdź na dół. Myśmy byli wtedy na takim obozie. I mówi, przyjechałem nie, żeby wam głosić słowo, bo jestem chory. Przywiozłem ci garnitur. Ja mówię, skąd ty wiedziałeś? A on powiedział, Bóg włożył mi to w serce. I przyjechał kawał drogi. W zimą, gorsze warunki, zaspy wszędzie były. Pod górę szedł, kilometr, w zaspie, chory na serce, słuchajcie. I powiedział, nie byłem w stanie ci przynieść tego garnituru, więc zejdź tam na dół i weź go sobie. Powiedziałem, bracie, jeżeli ten garnitur będzie na mnie pasował, to jest znak od Boga. Wiecie, a garnitury na mnie nie pasują, nawet te ze sklepu, bo jak widzicie, ja mam tułów dłuższy od nóg. Nie jestem proporcjonalny, zgodnie z nazwiskiem, krzywy. I każde spodnie muszę skracać. Jak kupuję garnitur tutaj, wszystko gra, to spodnie za długie, więc muszę je skracać. Marynarki to, żona lubi, jak w marynarce chodzę, mówi, nie widzą, gdzie ci się nogi kończą. Drodzy, tamten garnitur był idealny. I nogawki dobre, i marynarka dobra, i długo mi służył. I był dokładnie taki, jaki chciałem. Rewelacja. Wcale długo nie prosiłem, tylko powiedziałem, jedna modlitwa. Powiedziałem, Panie, ja to potrzebuję. W ciągu 2 tygodni miałem garnitur. Rozumiecie, o czym ja wam dzisiaj mówię? Właśnie o takiej sytuacji. Kiedy ledwie westchniesz i Pan mówi, to jest właśnie miejsce, nazywa się najm. Ja sam zatrzymam pochód. Ja sam się użalę. Ja sam ci dam. Więc bądźcie wierni. Jeszcze do tego miejsca nie doszliście, ale ono jest tuż, tuż. Niedaleko. I Bóg chce wam to dać, bo jesteście Jego wybranym ludem. Nie jesteście gdzieś tam adoptowani. Jesteście nabyci Jego krwią. I On chce was używać. I chce wam to dawać. I nie kłóćcie się. Wiecie, naprawdę Bóg włożył mi to w serce. My w domu rozmawialiśmy o internecie. Ja się ciągle uczę i mówię, Panie Boże, nie tylko o internecie, o innych rzeczach, ale chciałbym mieć taką wiedzę w tych innych dziedzinach. Nie mam jej. I mi przykro jest, że nie mam. Może ktoś kiedyś mnie podszkoli. Ale Bóg powiedział mi, żebyście nie stawiali wymagań książkowych. Bo życie to nie książka. Jeżeli ktoś ma powołanie troszeczkę inne, przejmujcie kompetencje. Bez narzekania. Bo Słowo Boże mówi, paście trzodę Bożą ochotnie, bez przymusu, bo inaczej to wam, nie im, wyjdzie na szkodę. Więc róbcie to, bo to jest ciało Jezusa Chrystusa. To nie jest żadna prywata, prawda? A ktoś mi powiedział, a jeżeli pastor wykorzysta? Ja powiedziałem, Bóg go powołał, Bóg go będzie sądził. Koniec. Jakie mam prawo ja sądzić? Bóg go będzie sądził. To On go powołał, to On go namaścił. Jeżeli Bóg się pomylił, niech się wstydzi. Albo jeżeli ten robi źle, to niech go Bóg rozliczy. Ale nie ja. Ja będę robił wszystko, żeby Kościół wzrastał. I kto w małym jest wierny, wiele zostanie mu powierzone. I wam powiem. Miałem w swoim życiu 3 lata pustyni. Totalnej pustyni. Nawet bracia pastorzy ze mnie się śmiali. I wszystko szło w tym kierunku, żebym zrezygnował ze swojej służby. Powiedziałem, to Bóg mnie powoła. Jak mi Bóg powie, to ja zejdę. A jak nie, to ja zostanę. I trwałem na posterunku. Chociaż nie miałem co robić. Pytali się, wielki proroku, co tam zrobiłeś? Gdzie byłeś? I tylko raz się zdenerwowałem, bo naprawdę już tak byłem pobity i powiedziałem, weźcie Biblię. Wziąłem Biblię. Przestraszyli się, bo Biblia służy nie tylko do czytania. Jest ciężka też. Więc powiedziałem, weźcie sobie Biblię. Prorok Eliasz był wielkim prorokiem czy małym? No wielkim. Ile o nim czytacie w Biblii? Ile cudów zrobił? W ile miejsc poszedł? Przeczytajcie mi. Przecież to nie był młody człowiek. To nie był młokos. To był starszy człowiek. Ile o nim czytacie? To dajcie mi też szansę. Czasami długo był gdzieś w ukryciu, a później gdzieś nagle poszedł do króla i było 3,5 roku suszy. Robi jak robił, to robił konkretnie. A jak siedział, to też siedział. A tak a propos, słyszeliście o tym, jak tak niedobrze dowcipy mówić, jak mi wpadło do głowy, to wam powiem. Jak siedział facet w więzieniu i taki recydywista i dokoptowali mu do celi jeszcze jednego i on taki nerwowy chodził sobie po celi, a ten mówi, siądź człowieku, bo mnie denerwujesz, a on nie i chodzi tak. Wiesz, się ten recydywista mówi, no czemu ty chłopie tak chodzisz? Czy ty myślisz, że jak chodzisz, to nie siedzisz? Więc drodzy, albo inaczej, kiedyś taki starszy facet stał w autobusie, to autentycznie we Wrocławiu było, staje starszy facet w autobusie i taki młody człowiek wstał i mówi, proszę niech pan siada. A on mówi, dziękuję, wolę postać. A on mówi, no ale wiecie, jak to taka słowiańska uprzejmość, proszę siadać. A on mówi, 10 lat siedziałem, teraz postoję. Także, ukochani, kiedy Bóg powołuje, to po to, żeby Kościół wzrastał. Sprawdzajmy się więc, jak ten celnik czy setnik, który nie chciał zapłaty, on miał serce dla Bożego ludu, wiecie? Obca osoba miała serce dla Bożego ludu. I popatrzcie, sprawdza się to powiedzenie, które Jezus powiedział do Piotra. Piotr pyta się, Panie, co my z tego będziemy mieli? No przyszedł taki moment i w końcu się zastanowił, zostawiliśmy to, taką cenę zapłaciliśmy i mówi, Panie, co my z tego będziemy mieli? A Pan Jezus popatrzył na niego i mówi, Piotrze, 100 razy tyle już tu na ziemi. Tak? Prawda? Tak powiedział. A co dopiero w życiu przyszłym? I Piotr na nowo poczuł zachętę. Na nowo poczuł zachętę. Ja nie wiem, jaką miał teściową, ale przyszedł czas, że zachorowała i może popatrzyła na Piotra, że się wstawił do Pana Jezusa, już nie była taka wredna dla niego. Naprawdę. Ja wam powiem, będziecie mieli wykłady rodzinne, ja wam tak tylko powiem, jaki człowiek potrafi być przewrotny. Byłem pastorem, ale mieszkaliśmy u moich teściów przez 2,5 roku. Z żoną to rok w sumie. Ale byłem u teściów, wiecie, i byłem pastorem, i wierzącym człowiekiem, i wydawałoby się sam pokój i miód ze smalcem. Ale to był taki stary budynek, więc była wanna, nie było umywalki. A jak wanna, to jest prysznicem. Więc ja zawsze, jak się myłem, to ustawiałem tą rączkę od prysznica tak, żeby ten, który włączy kran, był od razu mokry. I jak teść wchodził po mnie, to ja stałem koło drzwi i tylko czekałem, kiedy zacznie krzyczeć. I oni nie wiedzieli, że ja to robię specjalnie. A ja miałem taki ubaw z tego. Ja im jeszcze inne numery robiłem. Słuchajcie, dawali mi mieszkanie. Naprawdę, przyjęli mnie. Byli dla mnie na złoci. A ja im takie numery strugałem. I kiedyś, mówię, wyszedłem już, dostaliśmy mieszkanie, zresztą teściowie nam kupili. Widocznie opłaciło się kupić mieszkanie. I przyszedłem, mówię, ja was przepraszam. I teś mówi, ty naprawdę to robiłeś? Ja mówię, no... Mówię, nie wiem, czy bym dzisiaj jeszcze tego nie zrobił. Dziś to... Ale ja robię, muszę was przeprosić. I mówię, to teście, ale słuchaj, przebacz mi tak awansem. bo nie powiem ci jeszcze, co robiłem, bo chyba by ci było trudno przebaczyć. I on mówi, masz darowane, nie mów. Taki byłem. Czasami jeszcze mam taką żyłkę gdzieś tam. Więc moich chłopców uczę też. Więc jak któraś z was, z waszych młodych dziewcząt trafi na mojego chłopca, to przygotujcie już od razu, nie będzie miała lekko. Mamy w sobie pewne takie rzeczy, które nie zawsze budują. Ale jeżeli w naszych sercach jest miłość do Kościoła, Bóg będzie nam to wynagradzał. Bóg będzie to dawał. I Bóg będzie zaspokajał nasze potrzeby, wiecie? Naprawdę. Bóg będzie zaspokajał nasze potrzeby. Jako świadectwo wam powiem, modliliśmy się do Boga. Boże, chcemy, nie chcemy wielkiego bogactwa. Chcemy żyć normalnie, ale chcemy, żeby nasze dzieci nie miały kłopotu z nauką. I wam powiem, żadne z naszych dzieci nie ma kłopotu z nauką. Nie musimy ich pilnować. Same odrabiają, same się pilnują. Nie mamy żadnych problemów. Czasami tego młodszego trzeba troszeczkę przypomnieć mu, że są lekcje do odrobienia, ale nie ma problemu. Chyba że jest chory i czegoś tam nie załapie, bo ten program nowy wcale nie jest dobry. Kiedyś był lepszy program, bardziej logiczny, a teraz gdzieś takie skakanie po tematach i dzieci jak nie są na lekcji, to później trudno im załapać. Więc czasami trzeba im coś, jemu coś pomóc. Ale to Rzeciut łapie natychmiast, wiecie, i tak czasami stoję i mówię, Boże, przecież ja w ogóle nie muszę się w to angażować. Niektórzy rodzice spędzają godziny nad dziećmi, żeby im pomagać, a ja w tym czasie mogę czytać Biblię, mogę się modlić, mogę różne rzeczy robić, a oni sami to robią. Mówię, czy to nie jest błogosławieństwo? Wiecie, naprawdę to jest błogosławieństwo. I wiem, że Bóg mi oddał już ponad 100 razy tyle, co ja włożyłem w Królestwo. Powiedziałem, Boże, jesteś dla mnie szczególnie łaskawy. Nie zasłużyłem. Czasami stoję przed Panem i płaczę. Mówię, Panie, nie zasłużyłem. Jestem wstrętny, jestem w tym i w tym niedobry. Czasami się złoszczę, czasami jestem raptus. Panie, przebacz mi. Ale Pan przychodzi i mówi, nie tylko, że przebaczam, ale daje coś jeszcze. Daje jakiś dar. I mówię, Panie, przekracza to moje możliwości. Nie umiem Cię zrozumieć. I Bóg powiedział mi wtedy, pamiętam jak dziś, powiedział do mnie, taki chcę być dla całego Kościoła. Żeby zrozumieli, że daję nie tylko coś za coś, ale że daję z nawiązką, że daję ochotnie, że jestem dobry i chcę, żeby mój Kościół poznał, że jestem dobry. Żeby ciągle o tym pamiętał. Żeby w tym wzrastał. Kochani, takie słowo dla was przywiozłem. Słowo, które mówi, uzupełniajcie się wzajemnie. Uzupełniajcie. My w domu zauważyłem, kiedy pobraliśmy się, że wam historię jeszcze powiem inaczej. Nas było 5 rodzeństwa i mieliśmy siostrę, no taką, nazywaliśmy ją Wredna. Nazywa się Kazimiera, a Kazimierz to znaczy, jak ktoś ma, to wybaczcie mi, Kazimierz, genealogia tego imienia jest Kazimir. Burzy pokój, zanieczyszcza pokój. I często Kazimierze są właśnie tacy. I moja siostra taka dokładnie była. Była taka manipulantka, że mama jej kazała coś zrobić, a ona przyszła i tak mi jakoś urobiła, nie jak ona to robiła. I zawsze ja za nią to zrobiłem. A ona tam z koleżankami na ploty, a ja i naczynia myłem, i sprzątałem, i coś tam jeszcze robiłem, i piekłem. Wszystkie rzeczy robiłem. I byłem na nią zły. I myślę, jak ona mnie wymyśla? Taki byłem na nią zły. Aż mnie telepało czasami. Ale kiedy się ożeniłem i zobaczyłem, że moja żona, jak zobaczy tłusty talerz, to jak minę zrobiła, to aż mi serce zabolało. Takie ohyda. Tłuste. Wiecie, a to jest gdzieś wrodzone, bo mówią, że takich rzeczy się nie przekazuje. Mój ten najmłodszy syn, jak się nam urodził, jak palec, koniec palca zabrudzi tłuszczem. Wiecie? To aż to jak to robi minę, to jakby żonę widział. I od razu biegnie wytrzeć. Absolutnie nic tłustego. Wszystko widelcem. Ja mówię, synu, niektóre rzeczy ręką. I tato, widać, będzie się godzinę męczył, ale gdzieś to wrodzone. Ja powiedziałem do żony: słuchaj, skarbie, jaki problem? Jak dla ciebie problem jest myć naczynia? Ona to robiła, owszem. To my, to ja to zrobię. Jak ty nie lubisz tego, to ja to zrobię. Ale wiecie, jak myśmy w małżeństwie robili? Staraliśmy się być zawsze razem. Szedłem do garażu naprawiać samochód, to żona sprzątała garaż. Jak miałem skleić buty, to szedłem do kuchni, chociaż to się kurzy, to jednak siedziałem, ona coś tam robiła, a ja kleiłem buty. Mieliśmy kontakt ze sobą. I do tej pory tak lubimy. Relacje. Ale nie mamy problemu w tym, żeby zamienić się rolami. Jedynie nie mogłem dziecka piersią karmić. Ale ja czasami tak przychodziła mi myśl, że dobrze by było poznać to uczucie. Ale nie mam tego przywileju. Więc, a tak a propos, to wiecie o tym, że mężczyźni od kołyski do śmierci to zawsze oseski. Kobiety, pamiętajcie się, nie denerwujcie. Tacy są mężczyźni. Drodzy, nie mamy problemu zamienić się rolami. Uzupełniamy się. Jak moja żona gdzieś tam nie domaga, to chociaż bardzo nie lubię układać w szafach, to poukładam. Wprawdzie ona później szuka wszystkiego gdzie indziej, ale poukładam. A nie lubię, chociaż to nie jest duża praca, ale gdzieś mam uczulenie na to. Jak mam ułożyć bieliznę w szafie, to aż chory jestem. Ale jak żona nie może, no to ja to robię. Tylko czasami dzieci później szukają, gdzie co jest. Ale nie ma, nie mówię do niej: słuchaj, robię to. W kościele nigdy, kiedy byłem jeszcze pod pastorem, nie było problemu, żebym kogokolwiek w czymkolwiek zastąpił. Kiedy byłem już starszym zboru i trzeba było na przykład napalić w piecu, to nie mówiłem: słuchaj, za wysoką funkcję mam, nie będę się zniżał. Trzeba było, powiedział mi pastor, poszedłem na palenie w piecu. Trzeba było umyć ubikację, poszedłem umyć ubikację. Nie powiedziałem: co to, kobiet nie ma w tym zborze? Przecież prześmierdne. Poszedłem. Jak mi powiedziano, uzupełniamy się wzajemnie. Jeżeli Kościół się uzupełnia wzajemnie, przychodzi błogosławieństwo, które przekroczy zrozumienie i pojęcie Kościoła. I cuda, których oczekujecie. I z tym do was przyjechałem. One stoją u drzwi. Nain jest zupełnie niedaleko, kochani. Więc bądźcie w Kafarnaum właściwi. Amen. Postańcie się, o was pomodlę.